Dziękuję braterstwu. Bardzo się cieszę z przywileju, jakiego mi udzielono, że mogę do was przemówić. Na wstępie chciałbym przesłać pozdrowienia od niektórych braci ze zboru rybnickiego, którzy prosili, aby pozdrowić wszystkich, którzy będą mnie słuchali. Jaki temat, drodzy bracia i siostry, chciałbym przedstawić obecnie? Tytuł naszej lekcji brzmi Boska pomoc w potwierdzonej prawdzie. Prawda. Przychodzimy do Boga, do prawdy, chcąc coś osiągnąć. Błogosławieństwo, nagrodę, powszechnie mówimy życie wieczne. Bardzo dobrze. Od kogo i od czego to jest zależne? Bóg. Szczegółowo od prawdy. Powiedziano, że tylko prawda pozwoli nam cokolwiek osiągnąć. Efezów 4:21, przepiękny tekst. Jeśliście tylko słyszeli o nim i w nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Czy Galatów 2:5 mówi, a którym ani na chwilę nie ustąpiliśmy, ani się nie poddaliśmy, aby prawda Ewangelii w was się trzymała. I zobaczmy, jak się Jezus przedstawił ludowi Bożemu. Bo pamiętamy w Ogrójcu, kiedy zgraja przyszła go aresztować, to się przedstawił im, ja jest Jezus Chrystus, którego wy szukacie. Ale jak się nam przedstawił? To pisze tak. Ewangelia Jana 14, rozdział, wiersz 6 mówi, rzekł mu Jezus, jam jest ta droga i prawda i żywot, żaden nie przychodzi do Ojca, tylko przez nią. I teraz warunek osiągnięcia czegokolwiek. To jest Ewangelia Jana 8, rozdział, wiersz 32. Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Wiersz 31, czyli wcześniejszy, mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego, jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami Moim będziecie. I pierwszy list Jana, 3 rozdział, wiersz 24, pisze nam tak. A kto przestrzega przykazań Jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. I po tym duchu, którego nam dał, poznajemy, że w was mieszka, że w nas mieszka. I zadajmy sobie pytanie, drodzy bracia i siostry, co to jest być w prawdzie? Oczywiście powszechnie używamy takiego sformułowania. Trafiamy na brata, może być i siostra, kto nam odpowie na każde pytanie. Mówi głębokie wykłady, to powszechnie co my mówimy? Ugruntowany, ugruntowana w prawdzie. Ale zauważmy, co pisze apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza, 3 rozdział, wiersz 7. I pisze tak. Które zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Tu apostoł Paweł nie mówi o intelekcie człowieka, że ktoś się potrafi poskarżyć. Czytam, słucham, biorę udział w zebraniach i nic mi do głowy nie wchodzi. Nie o to apostołowi Pawłowi chodzi. Bo co to znaczy być w prawdzie? Tak jak powiedzieliśmy, głębokie wykłady, zdolność odpowiedzenia na każde pytanie nie jest ugruntowaniem w prawdzie. To jest tylko wiedza. A co to jest być ugruntowany w prawdzie? To czytamy prostwa Ezechiela, rozdział 40, wiersz 4 i co tam pisze? I mówił do mnie ten mąż, synu człowieczy, patrz oczyma swymi, czyli przyswajaj, a uszyma swymi słuchaj, czyli zrozum to, a następnie mówi, i przyłóż serce swoje do wszystkiego, co ci okażę. Dopiero przyłożenie serca do tego, co Bóg nam pokazał, jest ugruntowanie w prawdzie. Bradusel dobrze powiedział, zwycięstwo nie zależy od nas, tylko od Boga. Kiedy? Jak mocno przyłożymy serce, tak Bóg dokonuje natchnienia naszej wiary i stajemy się coraz silniejsi. Zauważmy, dlaczego to jest tak ważne być ugruntowanym w prawdzie? Bo następny wiersz, 2 Tymoteusz 3,8 już pisze nam tak. Dlatego to jest takie ważne. A jako Janes i Jambres sprzeciwiali się Mojżeszowi, tak i ci sprzeciwiają się prawdzie. Ludzie rozumu skażonego, odrzuceni ze strony wiary. I nie mówmy, że my tych zagrożeń nie mamy. Bo zobaczmy, jakie piękne słowa napisał Brad Russell, Reprint 0035, dwa zdania przeczytamy. Wielu upada już teraz, błędy podnoszą już głowy i szydzą gorzkimi słowami z prawdy. Błędy, które gdyby to było możliwe, pragnęłyby zwieść i wpędzić w pułapkę nawet wybranych. I teraz zobaczmy to ważne zdanie brata Russella. Niech ci się nie wydaje, że ty się nie zachwiejesz, że twoja wiara, tarcza nie będzie wymagała obrony. Każdego robota jawna będzie, bo ten dzień pokaże, gdyż przez ogień objawiona będzie, a każdego robota, jaka jest, ogień doświadczy. Wymagamy obrony, drodzy bracia i siostry. I bez tej obrony nie damy sobie rady. I my musimy wiedzieć, gdzie tą obronę możemy uzyskać. Dlatego zauważmy, ten problem, drodzy bracia i siostry, ciągnął się za ludem Bożym przez cały czas wiary. Zobaczmy, co się działo w Epifanii po śmierci brata Russella. Jak potrzebne było boskie zapewnienie. My czytamy pierwszą Mojżeszową, 28 rozdział, wiersz 15. To są słowa Boga do Jakuba. I pisze tak Bóg. A oto ja jestem z tobą i strzec cię będę, gdziekolwiek pójdziesz. I przywrócę cię do tej ziemi, bo nie opuszczę cię, aż uczynię, co ci rzekł. My musimy rozumieć terminologię języka biblijnego. Bóg mówi do jednostki, to nie mówi do jednostki, mówi do wszystkich, którzy to czytają. I to zapewnienie odnosi się i do mnie, i do każdego z nas. I zobaczmy te cudowne słowa, jakie przytoczył apostoł Paweł w liście do Żydów, 13 rozdział, wiersz 5. Obcowanie wasze niech będzie bez łakomstwa, przestawając na tym, co macie, bo sam powiedział, nie zaniecham cię, ani cię opuszczę. Więc to są słowa pisane do apostoła Pawła. Powiedział do apostoła Pawła i apostoł Paweł powiedział, tak mnie zapewnił Jezus. Ale to nie jest tylko do niego napisane. To jest do każdego z nas. Zobaczmy takie ostrzeżenie, możemy tu wtrącić. Gdy Jezus mówi do garstki Żydów, wyjście z ojca diabła, bo on od początku wprawdzie nie został. Co mnie to obchodzi? To jest do nich się. Nie, to się do nas odnosi. Bo nie pozostawanie w prawdzie, chodzi o to bycie w prawdzie i nie pozostawanie w prawdzie, to dajemy się adoptować szatanowi i stajesz naszym ojcem. Dlatego brat Johnson w tomie 8, 631 i w innych miejscach mówi tak. W ten sposób przedstawiona jest wierność Boga. Zauważmy ten termin, wierność Boga i przewodnika cielesnego Izraela, a w antytypie jego wierność jako wodza i przewodnika Izraela duchowego. Umiłowanie w przeszłości okazywało się to oczywistą prawdą. Możemy dużo tego czytać i dalej przerwiemy i fragmentarycznie. Drogi Pan podawał swym wiernym prawdę na czasie. To musimy rozumieć. Co to jest prawda na czasie? Zawsze, gdy była ona potrzebna. Chociaż dla niewiernych i częściowo wiernych stawał się mniejszą lub większą ciemnością, ale ani razu nie zawiódł tych, którzy są Jego. Dlatego widzi, boską wolą jest, aby lud Boży rozpoznawał prawdę na czasie. I brat Johnson w wielu miejscach mówi nam tak. I zobaczmy tom epifaniczny 15, 653. Dlaczego? Ponieważ zawsze przywilejem poświęconych jest dostrzeganie prawdy na czasie. Zasada, która ma zawsze zastosowanie, jest taka, że tylko poświęceni mogą dostrzec prawdę na czasie. I ten termin wielu zgorszył. No to jak to? Poświęcony ewangelik coś o kupie wie? O której obecności? O wysokim powołaniu? Nie o to chodzi. Prawda na czasie, jeżeli potrafimy znaleźć wykład brata Robertsa, on nam tam wyjaśni, co to jest prawda na czasie. To jest to, co nam dzisiaj, teraz jest potrzebne. I poświęcony musi się rozglądać i rozpoznać prawdę na czasie. Tak jak pisze brat Johnson, tłumaczy nam, jak pozafiguralny Janez i Jambres zniszczyli lud Boży w Epifanii. I zauważmy, drodzy bracia i siostry, poświęcali się bracia na zaproszenie boskie. Mówimy o po 14 roku. A czego dokonał szatan? Zauważmy, uderzył starannie w rok 1914. W jaki sposób wzbudził pewnego człowieka, zdolnego człowieka w Szwajcarii, który tak perfekcyjnie uderzał w chronologię, że wielu się dało na to chwycić. Zaczęło się tego błędu trzymać. I potem zaczął szatan wzbudzać ważnych braci na widownię wszedł brat Poleszyński. No, nazwijmy go jeszcze bratem. I co się zaczęło dziać? Czego dokonywał ten niejaki Oleszyński? I zauważmy, do brata Johnsona wystosowano zarzut. Jaki? I pisze tak brat Johnson. Ci, którzy chwycili się tych błędów, brat Johnson tak pisze, to jest tom piąty, przepiękny rozdział, dwa domy zbudowane i próbowane, strona 500 na dół. Płytkość ich myślenia sprawia bowiem, iż nie są świadomi faktu, że przyjmowanie przez nich nowych błędów oznacza odrzucanie prawdy parauzyjnej, która z powodu początkowego słabego wniknięcia w ich umysły w międzyczasie w większości została z nich wytarta, w wyniku czego bardzo często uważają, że potwierdzane prawdy parauzyjne są jakimś nowym wynalazkiem autora. Ośmieszali brata Johnsona. 10 lat po śmierci brata Russella, 20 lat po śmierci brata Russella, brat Johnson dalej szuka potwierdzeń prawdy parauzyjnej. No komu, do czego to potrzebne jest? To było bardzo potrzebne, drodzy bracia i siostry. Popisze brat Johnson, brat Oleszyński i wielu im podobnych nie widzi, że spłodzenie z ducha ustało tak samo widocznym z jego błędnej chronologii, która twierdzi, że wtóre przyjście Pana było nie w 1874, ale w 1893. I z tej przyczyny żeńcie musiał się zakończyć dopiero po wielu latach, po roku 14. Jego błąd opiera się na fałszywej chronologii, która naucza wbrew naukom wiernego sługi. Nie zapominajmy o tym, że jego ślepota, ten przedmiot jest spowodowana zaprzeczeniem tego, w co niegdyś wierzył, gdy przyjmował naszego pastora załonego sługę. Stał się niewiernym Panu, w innym razie nie utraciłby prawdy parauzy na chronologię i tak dalej. Bratu Oleszyńskiemu zdaje się, że tak długo jak wysokie powołanie jest zgłoszone, tak długo musi odbywać się spłodzenie z ducha. I to pokutuje do dzisiaj. Dzisiaj się słyszy w niektórych wykładach, jeżeli ktoś bardzo pragnie być członkiem Kościoła, to Bóg na pewno dla niego miejsce w niebie znajdzie. Dlatego widzimy, drodzy bracia, jest to tak ważne. Wymieniliśmy to nazwisko brata Oleszyńskiego, ale miał wielu towarzyszy i oni doprowadzili do śmierci poświęcenia wielu poświęconych braci, których Bóg zaprosił po 14 roku do klasy młodocianogodnej. Jakie proroctwo zaczęli oni wypełniać i poniosą straszne konsekwencje. Lot, córki, kazirodztwo i bękarty. To się zaczęło wypełniać, bo ludzie autentycznie poświęceni, autentycznie zaproszeni przez Boga do poświęcenia, zaczęli wierzyć temu i podobnych mu. Dalej jest wysokie powołanie. Ja chcę być kapłanem. I Pan Bóg nie ma wyjścia. Pan Bóg musi mnie składać z ducha, co jest absolutnie nieprawdą. Dlatego widzimy, drodzy bracia i siostry, aby zwyciężyć w prawdzie, co my musimy zrobić, od czego zacząć nasze zwycięstwo. Pamiętamy ten zwrot naszego Pana, ja jestem droga, jestem prawda i żywot, czyli oczyścić drogę do Boga. To jest dość szeroki, ta droga to jest szeroki tematem. Co czytamy, drodzy bracia i siostry? Mojżesz wyprowadza naród izraelski z Egiptu do ziemi chanańskiej. I zobaczmy, druga księga Mojżeszowa, 34 rozdział, 12, co mówi. Wystrzegaj się, byś nie zawierał przymierza z nimi mieszkańcami ziemi, do której idziesz, by się nie stali dla ciebie pułapką. I to samo, ale apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, 6 rozdział, wiersz 14, 15 i 16 mówi tak. Nie ciągnijcie nierównego jarzma z niewiernymi, bo cóż za społeczność sprawiedliwości z nieprawością? Albo co za społeczność światłości z ciemnością? A co za zgoda Chrystusa z Belialem? Albo co za dział wiernemu z niewiernymi? Wierny prawdzie i niewierny prawdzie. A co za zgoda Kościoła Bożego z bałwanami? Bowiem wy jesteście Kościołem Boga żywego. Tak jak mówi Bóg, będę mieszkał w nich i będę się przechadzał w nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Drodzy bracia i siostry, z przerażeniem możemy to słuchać. Przeczytamy sobie mocne słowa z proroctwa Ezechiela. Zaraz. I pisze tak. Bóg przez Mojżesza do Żydów, którzy już zbliżali się do ziemi chanejskiej. To jest piąta księga Mojżeszowa, 28 rozdział, wiersz 14. A nie ustąpisz od żadnego słowa, które ja wam przekazuję dzisiaj, ani na prawo, ani na lewo. Idąc za bogami cudzymi, abyś im służył. Kiedy już opuścili Egipt, byli blisko wejścia do ziemi, Jozue staje się wodzem ludu Bożego. Jozue, pierwszy rozdział, wiersz 7, Bóg tak mówi mu. Tylko się wzmacnij i bardzo mężnie sobie poczynaj, abyś strzegł i czynił wszystko według zakonu, który rozkazał Mojżesz. Sługa mój, nie uchylaj się od niego ani na prawo, i na lewo, żebyś się roztropnie sprawował we wszystkim, do czego się udasz. 23 rozdział, wiersz 6. Jozue. Starajcie się tylko nadal usilnie o to, aby przestrzegać wszystkiego i czynić to, co jest napisane w Księdze Zakonu Mojżeszowego i nie odstępować od niego ani w prawo, ani w lewo. I zobaczmy to ostrzeżenie, 24 rozdział proroctwa Jozuego, a wiersz 20. Jeżeli opuścicie Pana i służyć będziecie Bogom obcym, to On odwróci się i sprowadzi na was nieszczęście i wygubi was, chociaż przedtem wyświadczał wam dobrodziejstwo. Drodzy bracia i siostry, zauważmy, że Bóg żądał, aby to widzieli, czy się ktoś odchyla. I zauważmy, co pisze nam apostoł Jan w pierwszym swoim liście, a pierwszy list, piąty rozdział, wiersz 16. Jeśli kto widzi brata jego, jeśli ktoś widzi, że brat jego popełnia grzech, lecz nieśmiertelny, niech się modli, a Bóg da mu żywot. To jest tym, którzy nie popełniają grzechu śmiertelnego. Wszakże jest grzech śmiertelny, nie o taki mówię, żeby się modlić. Ktoś powiedział, pamiętam dyskusję, to nas to nie interesuje, bo tu jest mowa o której śmierci, a nam nie grozi która śmierć. Tak, o której śmierci będziemy rozmawiali tam i potem. Ale tu zauważmy, pisze apostoł Jan, że ktokolwiek widzi, to nie, że brat Johnson miał przywilej rozpoznawania członków której śmierci, kiedy w 28 roku Rutherfordowi powiedział, idzie już na którą śmierć. Kiedy my widzimy, że ktoś umiera, ale nie w którą śmiercią, bo śmierć się zaczyna nasza, że możemy umrzeć jako członkowie klasy poświęconej, możemy umrzeć jako wierni, możemy umrzeć jako słudzy Boży. Jako dzieci Boże możemy umrzeć. I teraz się pytamy, jak to zobaczyć? I zauważmy, jak to pięknie jest napisane, drodzy bracia i siostry. Psalm 107, a wiersz 10. Którzy siedzą w ciemności, w cieniu śmierci, ściśnieni będą nędzą i żelazem. Czyli widzimy tu, a psalmista mówi o tych, którzy są zagrożeni śmiercią. Dlaczego? Przeto, że byli odpornymi wyrokom Bożym, czyli doktryną, a radą, zarządzeniami boskimi pogardzili. Co z nimi zrobić, drodzy bracia i siostry? Kiedy my to widzimy, Juda mówi, heretyka po pierwszym, drugim napomnieniu już się strzeż. Nie dlatego, że nam krzywdę zrobi, dlatego, że już Bogu się przestaje to podobać. I zauważmy, idziemy do tomu piątego, brata Johnsona, połowa strony 500. Brat Johnson pisze tak. I to widzimy, ta słabość pisana dziesiątki lat temu, a ona dzisiaj działa. Wydaje się im, to brat Johnson pisze w połowie strony 500, tom piąty, wydaje się im, że powinno się bardziej łagodnie postępować z fałszywymi nauczycielami. Możemy ich sobie zapraszać. To, że oni plują na brata Johnsona, na brata Russella, Józefa w tej obecności, nie szkodzi, towarzysko jest nam bardzo miło. Ale co pisze brat Johnson? Uważają tak, ponieważ nie zauważają dyspensacyjnej zmiany w działalności kapłańskiej. By kapłani ci wierni odrzucili, usunęli spośród siebie tych, którzy rewolucjonizują się. Także tu nie jest mowa o tych, którzy nie przyjmują prawdy parauzynej czy epifanicznej, tylko ci, którzy byli w tej prawdzie, nawet wychowani, którzy służyli tą prawdą, mało tego, modlili się do Boga o błogosławieństwo w tej prawdzie i prosili drugich, aby się modlili za nimi o błogosławieństwo w tej prawdzie, ale przychodzi moment, zaczynają być odporni wyrokom Bożym. Szatan zaraził straszną myśl. Boski sposób postępowania w chrześcijaństwie jest bardzo dobry, ale mój nie jest o nic gorszy. I reformujemy to. I dlatego widzimy, brat Johnson pisze, żeby ich odprowadzić. Skąd? Dokąd? Z umysłu i serca. Idź i służ sobie i służ tym, którzy chcą cię słyszeć. Dlatego widzimy, drodzy bracia i siostry, jest taka zasada, wzięcie tego do serca, dlatego że bez posłannika Epifanii przegramy. Nie masz żadnej szansy zwyciężenia. Ktoś może powiedzieć, a skąd taką pewność masz? Bo jeżeli Bóg to dał jako prawdę i Bóg dał zarządzenia, to znaczy się, bez nich sobie nie damy rady. I my nie możemy myśleć to, co się dzisiaj spotyka osobiście. A komu to potrzebne jest? A komu ta chronologia jest potrzebna? A komu jest potrzebny ten Johnson, był ostatni czy nie był? Takie są głosy. I teraz widzimy, drodzy bracia i siostry, światowość weszła do nas. Na czym to polega? W świecie nie mamy obowiązku sprzeciwiania się sąsiadowi, że zdradza żonę, że pije, że tak dalej. To jest jego sprawa. Ale tu wprawdzie nie ma tego. Tu wprawdzie musi być reakcja. Musi być reagowanie, dlatego że spada na nas odpowiedzialność. Gdy my czytamy Psalm 91, wiersz 10, ten cały psalm od początku mówi, że Bóg ma sposoby. Bóg chce, Bóg pragnie, Bóg wie, jak nam pomóc. Ale dopiero wiersz 10 zapewnia nas. Wiersz 10, 91 psalmu. Nie spotka cię nic złego, ani jaka plaga przybliży się do namiotu twego. Kiedy? Albowiem aniołom swoim przykazał o tobie, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich. Widzimy, że Bóg przykazał aniołom, żeby cię strzegli na wszystkich drogach twoich i damy się im strzec, czy się im nie damy. I teraz zauważmy ta odpowiedzialność reagowania, drodzy bracia i siostry. Ta reagowanie na to, gdy się coś złego dzieje. To jest właśnie wierność, bo my rozumiemy, że mamy się miłować, miłością obdarzać, prawda? To musi być mili, uprzejmi, prawdomówni, altruistyczni i tak dalej. To nie jest miłość poświęcająca. To jest ukształtowana osobowość, a taką osobowość mają ludzie i poza nami. I muzułmana spotkamy, Chińczyka i Hindusa spotkamy, który dysponuje tym. I my tak mamy kształtować osobowość. A miłość poświęcająca co to jest? Zdolność napomnieć, zestrofować i naprawić. To jest miłość pokazana w złotym ołtarzu. Dlatego to musimy mieć na uwadze. I zauważmy, co pisze nam Ezekiel 3 rozdział od 17 do 21. Fragmentarycznie sobie przeczytamy. Proszę Ezechiela 3 rozdział 17 do 21. Synu człowieczy, dałem cię stróżem domowi izraelskiemu, abyś słysząc słowo zów moich napominał ich ode mnie. I tu pisze, czytaliśmy, aniołom przykazał. I co? Jeśli powiem do bezbożnego, na pewno umrzesz, a ty go nie ostrzeżesz i nic nie powiesz, aby bezbożnego ostrzec przed jego bezbożną drogą, tak, abyś uratował jego życie, wtedy ten bezbożny umrze z powodu twojej winy, a ja uczynię cię odpowiedzialnym za jego krew. I dzisiaj słyszymy wykład. Jesteśmy wolni, każdy ma prawo do swojej interpretacji. Każdy ma prawo do swojej interpretacji i nikomu to nie przeszkadzają te zwroty. Lecz jeśli ty ostrzeżesz bezbożnego, a on nie odwróci się od twojej bezbożności, od twojej bezbożnej drogi, wtedy on umrze z powodu swojej winy, a ty uratujesz swoją duszę. Dlatego widzimy, drodzy bracia i siostry, te dwa wersety wystarczą nam wiedzieć. że jeżeli widzimy, że ktoś źle robi, występuje przeciwko prawdzie, zarządzeniom boskim, nie reagujemy, dla Boga jest znak równości. Jesteście na tym samym poziomie. I teraz zauważmy, co pisze nam drogi brat Johnson. Kto to są ci aniołowie i jak ich rozpoznać? No, fragment przeczytamy komentarza epifanicznego Manna 17 listopad. Bóg posiada różnych aniołów, posłanników. Jedni są ożywieni, drudzy nieożywieni. Jego ludzkim aniołom powierzono szczególną posługę chronienia ludu Bożego przez ducha i słowo na drodze prawdy i jej ducha. Jest to specjalne polecenie skierowane do nauczycieli w Kościele. Chociaż wszystkim ludziom Bożym zalecono wzajemne usługiwania sobie w miarę możliwości. Czyli to jest rozpoznawanie prawdy na czasie. Co braciom grozi? Co się dzieje, żeby ich ostrzec? Nawet jak trzeba zestrofować i proponować naprawę. Dlatego zauważmy, co pisze o sługach brat Hedman. Teraźniejsza prawda, 99 rok, 1999 rok, zna 73 i 74. Nasz stosunek do sług. Jakże więc jest cenne zapewnienie naszego tekstu, kto przyjmuje tego, którego bym ja posłał, mię przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, onego przyjmuje, który mnie posłał. Czy chcielibyście przyjąć waszego Pana i Zbawiciela, który za was umarł? W takim razie upewnijcie się, czy rozpoznaliście tych, których On wam posyła, i przyjmijcie ich. A czy chcielibyście przyjąć Ojca Niebieskiego, którego pochodzą wszystkie wasze błogosławieństwa teraz i zawsze? W takim razie bądźcie pewni, że uznajecie i przyjmujecie tych, których On przez Jezusa posłał do was, dla błogosławienia was. I oczywiście przeciwieństwo naszego wersetu jest również prawdziwe, bo ci, którzy odrzucają tego, którego by Jezus pod kierunkiem i zarządzeniami Boga posłał dla ich błogosławienia w prawdzie i duchu, tym samym odrzucają zarówno Jezusa, jak i Boga, który go posłał. Jakże okropną rzecz wielu w ten sposób czyni. I dalej pisze, jeszcze powinniśmy być ostrożni i nie przyjmować nauk kogokolwiek, kto utrzymuje, że jest rzecznikiem Pana, zanim nie upewnimy się, że jego nauki, tak doktrynalne, jak i zarządzeniowe, są w harmonii ze Słowem Bożym. Jakże powinniśmy być ostrożni, by nie odrzucić żadnego z jego prawdziwych ambasadorów. I teraz zauważmy, co to jest rozpoznawanie ambasadorów. Zauważmy, dalej trzymamy się terminologii biblijnej, mówienie do jednostki jest mówienie do wszystkich. Zauważmy, gdy czytamy Dzieje Apostolskie, 9 rozdział, 6, doświadczenie Pawła. Paweł w drodze do Damaszku zostaje nawrócony przez naszego Pana. I pada pytanie z ust apostoła Pawła. Jezu, co mam czynić? I teraz zauważmy z pozycji cielesnej, jakie to jest nielogiczne. Czy Pan nie miał czasu powiedzieć apostołowi Pawłowi, co masz czynić? Tylko mówisz do miasta. Tam spotkasz kogoś, kto ci to powie. Więc to, co nasz Pan miał powiedzieć naszemu apostołowi Pawłowi, nie powiedział mu, tylko powiedział to Ananiaszowi, Ananiasz powiedział to apostołowi Pawłowi. Czy Jezus nie mógł powiedzieć to bezpośrednio Pawłowi? Więc widzimy, bo tak, to jest lekcja, że takie doświadczenia, drodzy bracia i siostry, damy sobie wiele przykładów takich, że doświadczeń. Co czynić? I zauważmy, drodzy bracia i siostry, bo nasz temat jest potwierdzenie prawdy. Zauważmy, brat Johnson wyjaśnił nam drugi i trzeci rozdział Księgi Objawienia. I czego dotyczy ten drugi i trzeci rozdział? Siedem zborów i siedmiu aniołów. I brat Johnson, opierając się na symbolice biblijnej, palmy, studnie i szczególnie dwa słupy, Jachin i Boaz przy świątyni, i na symbolice pokazał, że jest 49 członków gwiezdnych. Ale czegoś brat Johnson nie wyjaśnił, bo podzielił 49 członków gwiezdy na 7 grup i nie dał żadnego dowodu biblijnego. To nie, że było 49 członków gwiezdy na 7 grup, czy po 7, tylko podzielił 12, 4, 6, 9, 4, 12 i 2. Gdzie w Biblii jest taki podział? Brat Johnson nie podał tego. I na pewno dociekał, jak braci przekonać do tego. Czy Pan pozwolił odkryć w Biblii to? Tak, i to dziesiątki razy, że ten podział jest czysto biblijny. Zauważmy jeszcze poważniejszy problem. Brat Johnson również miał to samo pytanie, co Paweł, co robić? I zauważmy, gdy brat Johnson podał 7 zborów. Podzielił wiek Ewangelii na 7 okresów i zauważmy, jaki to był problem dla brata Johnsona i jak się to zakończyło. Brat Hedman przypomina nam to. W Tarnisie Prawdzie, wrzesień, październik, 2000 rok, w artykule 7 Kościołów pisze tak. Smyrna, Kościół zaczął się w 69 roku, a skończył się w 325. Ta data została także podana w liście 49 członków Gwiezdy. Otrzymaliśmy pytanie dotyczące widocznej zmiany w poprzednio przedstawionej daty z 313 na 325. Ta data, rok 313, zazwyczaj była podawana w literaturze prawdy jako koniec okresu Smyrny na koniec roku 325. Na koniec roku 313 jako końca okresu Smyrny przemawia fakt i tak dalej. Ale pisze z kolei tak, na korzyść roku 318 przemawia to, iż on podawał jako rok, którym działalność rozpoczął Ariusz. Z kolei przeciwko rokowi 325 podnoszony jest argument, podobnie co do okresu filadelfijskiego, omawiane były takie i takie artykuły. Zauważmy, biorąc pod uwagę różnice w rozbieżności w datach służby wielu członków gwiezdnych, rok 325 został uznany w czasie publikowania tamtego numeru za trafny. Jako zarówno punkt działający i tak dalej. Nie upieramy się, brat Johnson pisze. Przy nim jesteśmy zadowoleni zarówno z roku 325 jak i 313. Czytelnik sam może zadecydować w oparciu o przedstawione dowody. To czy jest to zrozumienie brata Johnsona? Jeżeli mówi, nie chce, czytelnik sam wybierze i pisze brat Johnson dalej tak. Na Filadelfię 6 okres również podane mamy 3 daty. 1479, 1492, 1517. Która jest prawdziwa. Brat Hedman wstrącił uwagę, no myśmy wybrali tą pierwszą. Ale co pisze? Niech czytelnik sam może zadecydować w oparciu o przedstawione dowody. To jeżeli brat Johnson tłumaczy nam Pismo Święte, mówi, ale niech czytelnik sobie sam wybierze, co jest prawdą. Więc widzimy, to jest, i to męczyło brata Johnsona. To brat Hedman to przez lata męczyło brata Johnsona, co zrobić z tym. I jak się to w sumie skończyło? Właśnie Pan pozwolił odszukać w Piśmie Świętym dziesiątki razy, które z tych 6 dat są, 3 na Pergamos, a 3 na Filadelfię, które z tych 6 dat są prawdziwe i możemy dzisiaj to podawać. To samo, ten sam problem, co robić, miał pastor Russell. W 1904 roku uderzono w chronologię. I brat Jones nie wiedział, co robić. Bracia do brata Russella pisali, że pytali się, co robić. Jest tak precyzyjnie uderzenie w chronologię. Czy Pan udzielił bratu Russellowi wyjaśnienia? Nie. Wypełniło się, iść do miasta, tam ci ktoś wytłumaczy. I wzbudził Bóg kogo? Antytypowego Ananiasza, czyli braci Edgarów. I bracia Edgarowie w piramidzie odszukali wszystko, cokolwiek jest potrzebne. To jest wynotowane. Każdy czasookres. Chciałem tu pokazać na 2 stronach. Czas okres, jaki brat Russell podał w 2., 3., 4. tomie Edgarowie do Wiedni. Brat Russell nic w tej sprawie nie robił, tylko stwierdził, że jest to absolutną prawdą i to zostało co? Błogosławieństwo z potwierdzonej prawdy parauzyjnej. Więc widzimy, że Bóg sługa na czasie podaje i on docieka. Czy nie czujemy odpowiedzialności brata Golke, kiedy umarł brat Jolie i teraz podać jako pewnik. Był ostatnim. Mówiono wiele razy, że jest wodzem, że będzie ostatnim i ten pewnik. I zauważmy, co uczynił Pan. Na pewno dociekał. Chciał on, to jest normalne, że szukał jakiegoś argumentu. I pisze brat Golke, jeden brat ze Stanów, jeden spoza Stanów, dostarczyli mu dowodów z piramidy i wtedy widzimy spokojnie, podał 20 lutego 1979 rok jest zabraniem wielkiego grona do nieba. Chociaż 14 umiera brat Jolie umarł 14. Więc widzimy, drodzy bracia i siostry, to zapewnienie. Dzisiaj widzimy, ktoś odważnie mówi, czy daty komuś są potrzebne? Nie? Po co nam te daty? To przeczytajmy sobie tylko 3 strony z 2 tomu 26-7-8, gdzie brat, jaka ważna sprawa są czasokresy, daty, co brat Russell wam pisze. Dlatego widzimy, drodzy bracia i siostry, że dzisiaj mamy daty podane. W tej chwili nie wiem, jak podać, jak brat Russell obliczył, że pan powrócił 12 września 1874 roku, czy żniwo zakończyło się 16 września 1914 roku, a Epifania 16 września 1954 roku. Ale można dostarczyć 100, 200, 300 dowodów, że te daty są niepodważalne, drodzy bracia i siostry. To jest coś pięknego. Co jeszcze Pan dzisiaj pozwolił odkryć w Biblii? Dwie cechy wszystkich dat. Jakie? Że każda data, począwszy od roku 29 chrztu naszego Pana, aż po datę 30 stycznia 2004 roku, to jest śmierć brata Hetmana, jako boska, jako biblijna postać, da się w Biblii wysypać, w Biblię przechylić i wyczepać dziesiątki, setki razy. To jest tak potwierdzane w Piśmie Świętym. Więc widzimy, że możemy dowieść to wszystko. I następnie coś cudownego Pan Bóg pokazał i Pan Jezus. Cecha dat. Daty są żywe. Co to znaczy? Że z nimi można rozmawiać jak usty do ust. I one odpowiadają na każdy problem. No, taki jeden tylko wyrywkowy z listy ponad 300 przykładów. Jeden przykład początkowy. Wielu już ma alergię na widok roku 1954. Kochana dato, czy byś coś powiedziała, co tam po tobie się działo? I ta data mówi, dodaj do mnie rok urodzenia brata Joe'ego, następny słowo bracie Johnsonie dodałeś, a odejmij rok urodzenia brata Golkę. I co masz w wyniku? No w wyniku masz rok urodzenia brata Hetmana. I tak przez 300 przykładów możemy się toczyć. Czy z nimi da się rozmawiać, drodzy bracia i siostry? I dlatego zauważmy, co brat Johnson pisze tam. Ten zarzut, że brat Johnson szuka potwierdzeń. Pytamy się, czy to brat Johnson te potwierdzenia tworzył? Nie, drodzy bracia i siostry. Zauważmy, co pisze brat Johnson. To jest tom 11, Exodus, przybytek wieku Ewangelii. Czytamy stronę 495. I co my czytamy? Obecnie przedstawiamy podobne twierdzenia w odniesieniu do przybytku. I pisze, choć kilka z tych dowodów, być może 1/3 przede wszystkim nasunęła się autorowi. Około 2/3 z nich zostało mu zasugerowanych przez innych, czyli potwierdzenie prawdy, którą on podawał. Jeden dowód otrzymaliśmy od Mortona Edgara, kilka za pośrednictwem brata Diokleja, innego z brata, jeszcze również od brata z Gujany Brytyjskiej, od brata Christiana Petersona. Pisze, był to zdolny brat, który dostarczał mu wiele, wiele dowodów. I teraz co pisze bardzo ważnego brat Johnson? Uznajemy ten wkład, dlatego by nikt nie sądził, że rościmy sobie przywilej pierwszego oświecania w wielu kwestiach, których źródłem w rzeczywistości nie byliśmy my. Żaden z tych braci jako pierwszy nie rozumiał nowych doktryn, co pod zwierzchnictwem Jezusa jest wyłącznym przywilejem członków gwiezdnych. Tak, nową rzecz podaje tylko członek gwiezdny. I mamy odważnych braci, którzy też szukają, żeby coś nowego podać w Biblii odkryć. Ale co pisze teraz brat Johnson? Gdy pisarze nie będący członkami gwiezdnymi uczyli o królestwie, mieli przywilej znajdować nowe potwierdzenia doktryn poprzednio objawionych przez Jezusa członkom gwiezdnym. Brad Johnson podaje przywilej boski, może szukać potwierdzeń. I szukaj tych potwierdzeń, które możesz znajdować. Drogi bracie Johnsonie, a gdzie te potwierdzenia mogę szukać? Co pisze brat Johnson? Ja zawsze zachęcam drodzy bracia i siostry, żeby no, cały rozdział Przybytek wieku Ewangelii z 11 tomu przeczytać, żeby przeczytać trzy paragrafy, 22, 23, 24. Po co? One uzmysłowią rolę matematyki w interesie prawnym. I pisze tak brat Johnson, no idźmy do przybytku. Czy znajdziemy tam potwierdzenia? Nie potwierdzenia typu, z czego był zbudowany ołtarz na dziedzińcu, a w świątnicy Świątej Świętej, z czego były, a ile było słupów, drągów, przykryć. Nie o to chodzi. Doktryn. I dlatego, drodzy bracia i siostry, gdybyśmy się wybrali na taki rekonesans po przybytku, to co byśmy tam mogli znaleźć? Podchodzimy do miedzianego ołtarza i pytamy się: drogi ołtarzu, czy w tobie jest pokazana data rok 1950? Oczywiście. A 22 października 1950 rok? Oczywiście. A czy pokazałbyś nam, że kościół był położony w 1933 roku, a finał jest w Laodycji między rokiem 1874 i 1454? Oczywiście. A ostatni w tym był brat Johnson? Oczywiście ci pokażę. A czy pokazałbyś drogę z miedziany ołtarz, złoto, Arka Przymierza skończyło się w 1950 roku, a ostatnim brat Johnson? Oczywiście. A pokazałbyś nam, że kościół, który spoczywał na miedzianym ołtarzu, że tam nasz Pan wyróżnił brata Russella? Oczywiście. A pokazałbyś nam 49 członków Gwiazda w takim podziale? Oczywiście. A że szczególnie zaakcentowany brat Russell? Oczywiście. A czy na dziedzińcu znaleźlibyśmy klasę młodocianych godnych? A rok 2004? A brata Hedmana, brata Golkę, brata Jolego? Oczywiście. I to nie raz, nie dwa, nie 50, nie 100, nie 200. Tego możemy po prostu wyciągnąć, ile tylko możemy. Więc widzimy, że to mówi brat Johnson, możesz szukać. Co pisze dalej brat Johnson? Gdzie? No idź do Arki Noego, szukaj. Przychodzimy do Arki Noego, zadajemy Noemu dziesiątki pytań. No pierwsze pytanie, jedno tylko. Noe, a czy ty byś powiedział, bo być w Arce Noego to jest być na ziemi, poświęcony. Chrzest to jest Arka Noego. Każdy, kto się ochrzcił i poświęcił, jest w Arce Noego. Noe, kiedy Kościół przeniósł się z twojej Arki do Arki Przymierza do nieba? A Noe odpowiada, w 1950 roku. Noe, a czy w Arce jest pokazany brat Jolie? Oczywiście. A brat Hedman? Oczywiście. A rok 2004? Oczywiście. I zauważmy, takich pytań możemy dziesiątki stawiać Noemu. I co pisze bardzo pięknego brat Johnson? Idź do piramidy. Piramida ci powie, więc coś cudownego Pan pozwolił odkryć. Brat Russell zebrał teksty biblijne, które wskazywały, że Biblia wskazuje na piramidę. A piramida się odwróciła, a ja pokażę teraz, że ja akceptuję Biblię. To łzy wyciska. Ja akceptuję Biblię. Piramida sama to powiedziała. To jest coś cudownego. I co w tej piramidzie możemy znaleźć? No nie da się wyliczyć 300, 400, 500, 1000 świadectw. To nie da się wyliczyć. I co jeszcze pięknego piramida powiedziała? Macie problemy jakieś z prawdą? To idźcie do Cyrusa, do króla Cyrusa. Druga, proroctwo Daniela, 5 rozdział, wiersz 31, co mówi? A Cyrus miał 62 lata, gdy rozpoczął królowanie. Kto to jest Cyrus? To jest nasz Pan w czasie, w której obecności. Co dowodzi? No logika. Kto zniszczył Babilon? Kto da wolność? Nasz Pan. Ale proroctwo Ezrasza, 4 rozdział, wiersz 3, co mówi? Kiedy Żydzi wrócili do ziemi chananejskiej i ogłosili, będziemy budowali dom Panu, odbudujemy świątynię, to zgłosiły się tam te pogańskie narody. I co powiedzieli mężowie Ezrasza? Nie. Sami będziemy budowali dom Panu, jak nam przykazał Cyrus, czyli nasz Pan. I Cyrusowi postawiono na dzień dzisiejszy ponad 140 pytań. To pierwsze pytanie. Cyrusie, w literaturze mamy zapisane, że nowe stworzenia opuściły ziemię w dwóch klasach. A Cyrus jednym zdaniem mówi, no pierwszą klasę zakończył brat Johnson, a drugą zakończył brat Jolly. A coś na temat młodocianego godnego byś powiedział? No oczywiście, nie ma żadnego problemu. Ile chcecie, żebym wam powiedział, kto zakończy, jaki jest finał klasy młodocianego godnego? Raz, dwa, trzy, pięć, dziesięć, pięćdziesiąt? Cyrus wszystko nam powie. Dlatego widzimy, drodzy bracia i siostry, nawet gdybyśmy szukali świadectw takich dygresyjnych wtrąceń. O, czytamy z ciekawości drugą księgę Mojżesza, rozdział 7, wiersz 7. Mojżesz z Aaronem wracają od Faraona po rozmowie. I tak dygresyjnie wtrącony jest tekst, wiersz 7, i pisze tam, a Mojżesz miał 80 lat, a Aaron 83, gdy mówili do Faraona. Mojżeszu, ty jesteś typem na kogo? Na naszego Pana? Mojżesz, tak. Aronia, ty, a ja jestem typem na Kościół pod wodzą brata Russella i brata Johnsona. A kiedy zaczęliście mówić do Faraona? No oni odpowiadają, w roku 1874. I to nie raz, nie dwa, nie trzy, nie pięć, nie dziesięć, nie dwadzieścia. Tyle. Zauważmy, jest tekst, na który bardzo niektórzy brzydko reagują. Mateusz 23:35. Aby przyszła na was wszystka krew wylana od Abla do Zachariasza. No, wszyscy się zgodzą, że Abel to jest nasz Pan. Nasz Pan mówi, to mówi o sobie. Co dowodzi? No Żydów, 11 rozdział, wiersz 4 mówi, Abel umarłszy mówi, 12:24, co mówi? Krew Jezusa mówi, lepsze rzeczy niż krew Abelowa. A kto to jest Zachariasz? No tak, no napisane mamy, że to jest brat Johnson. A jeżeli damy 30 dowodów, że to jest brat Johnson, ucieszy to czy nie ucieszy? Nie ma takiej rzeczy, której nie dałoby się dzisiaj udowodnić. Jest szczególna rzecz, bo możemy zadać sobie pytanie, po co Bóg to robi, żeby szukać potwierdzenia tych prawd, tak jak one były potrzebne w parauzji Ludowi Bożemu, bo się bardzo źle działo między poświęconymi, tak dzisiaj potrzeba, bo bez posłanika Epifanii nie damy sobie rady. Wspomniane mieliśmy w poprzednim wykładzie klasa królowej Samy. I zauważmy, co pięknego. Wszystko, co miała w sercu swoim, kładła przez Salomona. Więc każdy nasz problem naszego chrześcijańskiego życia tylko może nam rozwiązać posłannik Epifanii. Dlatego widzimy, że Pan Bóg te potwierdzenia szykuje po to, żeby wcisnąć nasz umysł, nasze serca do posłannika Epifanii, nie do osoby, tylko konkretnie do prawdy. I zauważmy coś szczególnego, drodzy bracia i siostry. Dla mnie osobiście było to zaskoczeniem. Teraźniejsza prawda, numer 477, to jest rok 2158. Króciuteńki artykulik poświęcony bratu Johnsonowi. Chcemy zapytać, do czego to potrzebne? I zauważmy się, co tam w tym króciuteńkim artykuliku poświęconym bratu Johnsonowi pisze. Rocznica śmierci brata Johnsona. I pisze nam tak, brat Hedman. Po stopniowej utracie sił fizycznych i krótkim okresie nieprzytomności ostatecznie wydał ostatnie tchnienie w aparacie tlenowym w szpitalu ME, leżący około 2 przecznice na południu od epifanicznego domu biblijnego o godzinie 14:40 w niedzielę 22 października 1950 roku w obecności kilku braci przy jego łóżku. Tu się może, drodzy bracia i siostry, zrodzić pytanie, ci, którzy się dystansują od brata Johnsona. A kto to powiedział, to była 14:40, a może była 14:39, albo 14:41? Mogło być. I drugie pytanie, czy rzeczywiście ktoś w tym pokoju trzymał zegarek i liczył oddechy brata Johnsona? I czekał na ten ostatni, bo tak pisze, wydał ostatnie tchnienie o 14:40. Nie, drodzy bracia i siostry, a jak to było? To Duch Święty, kiedy brat Johnson, to Pan Bóg się zatroszczył, że na tej sali, nie wiemy gdzie to było, ręczny, kieszonkowy, na ścianie, na stoliku, zegarek, który dokładnie chodził. I kiedy brat Johnson wydał ostatnie tchnienie, to Duch Święty pchnął umysł brata. Domyślam się, że możliwe, że to był brat Johnson, że popatrzył i zrozumiał i zapisał to, że o 14:40. A skąd my taką mamy pewność? Jeżeli my to akceptujemy, przykładamy serce, to zauważmy, co Pan Bóg mówi. A teraz wejdź w usta moje, czyli wejdź do Biblii i zobacz. Drodzy bracia, gardło ściska. Ponad 100 razy w Biblii odkryto 14:40 22 października 1950 roku umiera brat Johnson. To łzy wyciska. I na koniec jeszcze coś się okazało, że ten cudowny duet, Bóg z Jezusem jednocześnie powiedzieli, a teraz pokażemy, że dotyczy to ostatniego kapłana. Więc po co Bóg chce nas przekonać do tego? Bo opuszczenie posłannika Epifanii jest naszym dramatem. I to się widzi, drodzy bracia i siostry, że to się staje obojętne. To też są chrześcijanie, to jest lud Boży, z nimi też możemy, oni u nas, my u nich. Nie ma czegoś takiego. Dlatego my musimy się liczyć, drodzy bracia i siostry, z doświadczeniami jakimi? Takimi jak brat Johnson podał. Pisze bardzo taktownie brat Johnson. I pisze tak, co czeka tych, co dla dobra braci pomagają im być przy prawdzie? Głęboka prawda na czasie, co decyduje? I pisze tak, święci oświeceni Epifanią są oczywiście niepopularni wśród wielkiej kompanii i wśród niewiernej, wobec której jako tych na zewnątrz w dużym stopniu odbywa się ich misja. Dlatego nie powinno nas zaskakiwać, że posłannik Epifanii stał się bardzo niepopularny wśród tych poza malutkim statkiem. czy stał się bardzo niepopularny, tracący wierność do prawdy parownej epifanicznej poza wiernymi. Gdyby nie był on niepopularny wśród wielkiej kompanii oraz tych młodocianych godnych, którzy tracili to stanowisko, którzy są z nim stowarzyszeni, istniałoby słuszne powody do obawy, że jego misja jest oszustwem. Tu jest bardzo taktownie napisano, że stał się niepopularny. To, co może przeciwstawić prawdzie, że te dowody, które Brad Johnson przytaczał dla ratowania ludu Bożego przed wojną, że nawet w toaletach Tarisza Prawdy używano i odsyłano to bratu Johnsonowi. To podaje Tarisza Prawda. Więc widzimy. I zauważmy, co na tym punkcie, to jest tom 5, strona 504-505. I pisze brat Jolly. Ale lud Boży, który postępuje pokornie śladami swego mistrza, nie będzie popularny ani wśród grzeszników, ani w kościele naszych czasów. Czytamy, że nauczeni w piśmie i faryzeusze byli zagniewani, ponieważ nasz Pan nauczał lud pospolity, najwyraźniej oni nie życzyli sobie, aby był nauczany inaczej, jak tylko ich sposobem. Kiedy przeciętna osoba jest rozgniewana, to będzie mówiła wszelkiego rodzaju zło przeciwko każdemu, kto spowodował jej gniew. I po co to? Komu to potrzebne? Tak też można. To też jest lud Boży, my możemy z nimi, oni nas, my ich. Nie ma tak, drodzy bracia i siostry. I używanie takiego terminu, to nikogo nie przekonywuje te potwierdzenia. Nie ma takiego zwrotu w naszych, pomiędzy ludem Bożym, że ktoś może kogoś przekonywać. Nawet Pan Bóg nikogo nie przekonywuje, chociaż to słowo przekonywanie jest rozpowszechnione w literaturze, ale Pan Bóg tylko pokazuje. A ty patrz oczyma, słuchaj uszyma i przyłóż serce, i sam się zapytaj siebie, czy jesteś przekonany. Więc widzimy, drodzy bracia i siostry, te setki, te wręcz tysiące potwierdzeń prawdy epifanicznej pokazuje nam, że jesteśmy coraz słabsi. W wierności jesteśmy coraz słabsi. Więc widzimy, że gaśnie. I to, co się dzieje dzisiaj w nominalnym chrześcijaństwie, ten upadek wiary, to przychodzi i do nas. To Pan Bóg pozwala, daje po to, żeby nas upewnić, że tylko posłannik Epifanii, oczywiście bazując na posłanniku Parauzji, daje nam szansę zwyciężyć. A tego zwycięstwa wam życzę, którego również sam pragnę.